Radio Kraków Kultura na co dzień, 14 kwietnia. 14 kwietnia w 1759 roku zmarł Händel. Wczoraj, tak a propos Händla, mieliśmy okrągłą 280. rocznicę pierwszego wykonania Mesjasza w Dublinie. 13 kwietnia 1742 roku. A jutro, proszę Państwa, przypadnie 570. rocznica urodzin wielkiego pana, który nazywał się Leonardo da Vinci. No i tak te rocznice się splatają. A propos Händla, to mnie z Händlem kojarzyło się wydawnictwo Astraja, ponieważ to wydawnictwo wydało po raz pierwszy w Polsce legendarną biografię, monografię dotyczącą Händla autorstwa wielkiego Christophera Hogouda. I od tego momentu zwróciłem uwagę na to wydawnictwo. Wydawnictwo, które wydaje książki nietuzinkowe i od pewnego czasu mamy kolejną niezwykłą książkę tego właśnie wydawnictwa Astraja, czyli Leonardo da Vinci, historia pewnego instrumentu. I proszę Państwa, Jordi Savall, o którym mówiłem, w tej historii, którą możemy też nazwać kodem Leonarda, ma swoją rolę, prawda? A w studiu gościmy autorów tej książki, panią Magdalenę Zubrzycką i pana Sławomira Zubrzyckiego. Dzień dobry Państwu.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
I teraz właściwie nie wiem, od czego zacząć, rozsupując te węzły, ponieważ, jak powiedziałem, Savall ma tutaj dużą rolę. Dużą rolę, no przede wszystkim główną ma Leonardo da Vinci. Można by oczywiście powiedzieć po staropolsku, zacznij od Bacha, no ale zaczęliśmy od Händla. Skąd Leonardo? Bo
może stąd Leonardo, że wymyślił on ideę pewnego instrumentu muzycznego, o którym to piszemy w książce, to znaczy piszemy o idei, ponieważ instrumentu nie zbudował, ale go dość dokładnie naszkicował, dokładnie w szczegółach, może nie do końca był to instrument taki dopracowany, ale ważne jest, że nazwał go viola organista i był to instrument, który miał klawisze, a miał brzmieć jak instrument smyczkowy. I być może tutaj możemy nawiązać do Jordi Savalla, czyli do brzmienia violi da gamba, z którą się niewątpliwie Savall kojarzy, chociaż ostatnio może bardziej jako dyrygent występuje. Niemniej viola da gamba Jordi Savalla to jest już taka marka mająca bardzo mocne korzenie w muzyce dawnej. To on właściwie ten instrument odkrył dla publiczności, a viola da gamba była inspiracją z kolei dla mnie, aby zbudować instrument według pomysłu Leonarda da Vinci i taki instrument ukończyłem w roku 2012 w Krakowie i od tego czasu koncertuję na nim w całej Europie. Natomiast po tych 9 latach, już od premiery i po wielu koncertach, przyszedł czas, kiedy całą tę historię należało jakoś ująć zebrać ją w jednym miejscu, opisać i pokazać, że to nie tylko Leonardo da Vinci, ale wielu, wielu innych, których zupełnie nie znamy i że to wspaniały czas w ogóle w historii i muzyki, i sztuki, i Leonardo jest tutaj taką niezwykłą inspiracją w ogóle jako postać.
Czyli można, sięgając po słowa poety, powiedzieć, że zazdrości ptakom jest samolot, a zazdrości instrumentalistom, którzy grają na instrumentach smyczkowych, jest stworzenie tego instrumentu.
To znaczy, jeśli chodzi o Leonarda, on grał na violi da braccia.
Nie, ja mówię o autorze, czyli
natomiast
o panu.
Jeśli chodzi o moją inspirację, to z zazdrości faktycznie.
Oczywiście bierzemy cudzysłów tę zazdrość.
Oczywiście, że tak, ale z zazdrości, że inni grają na violi da gamba, postanowiłem zbudować taki instrument, jak tylko dowiedziałem się, że w ogóle coś takiego istniało i że został on wymyślony przez Leonarda i z wolna, zbierając materiały, a później już razem z moją żoną zaczęliśmy tę historię rozpracowywać i myślę, że w tej książce znajduje się właściwie cała wiedza, jaka dzisiaj istnieje na temat zarówno tego instrumentu, zarówno Leonarda da Vinci, jak i innych konstruktorów, których instrumenty w ogóle już nie istnieją. Zostało w tej chwili w Brukseli, znajdują się trzy instrumenty z 1625 roku niegrające i dwa grające z XIX wieku, ale to są realizacje późniejsze. Mamy polskie ślady, ale też bardzo ciekawe postaci związane są z tym instrumentem, znane z historii muzyki.
No tak, wielkie nazwisko Leonardo da Vinci, szczególnie popularność w Ameryce na przykład, dzięki, no nie, taka jest prawda, serii książek oraz filmów pana Dana Browna, które czasem no, są po prostu zbiorem bzdur, ale w świecie popkultury egzystują. I ja na przykład z przerażeniem kiedyś odkryłem, że w tej książce, bo sięgnąłem po nią, są na przykład takie bzdury, w których napisane jest, że kościół w Mediolanie, Santa Maria della Grazia, mieści się pod Mediolanem, a to właściwie przecież jest serce Mediolanu. Ale to też sprawiło coś takiego, że żeby zwiedzić i zajrzeć do Cenacolo Vinciano i spotkać Ultima Cena, czyli dziś akurat czwartek, ostatnia wieczerza jest bardzo a propos, to słynne malowidło, bo już nawet nie można tego nazwać freskiem, to trzeba się wcześniej zapisać w internecie. Wejście jest tylko na 15 minut, co 15 minut w małych grupach, ponieważ wszyscy, cały świat postanowił zwiedzić to miejsce, które pisał Dan Brown. I ja myślę, że gdyby wielu Japończykom, w ogóle ludziom, którzy, bo to dotyczy właśnie szczególnie Azji w tej chwili, bo Azja, Chińczycy zaczęli podróżować po świecie i w tę kulturę też wchodzić, że Leonardo da Vinci już dawno stał się elementem popkultury, ale bardzo wiele z tych osób nie wie na przykład, że w Krakowie mamy ślady Leonarda, czyli najpiękniejszy moim skromnym zdaniem portret jego dzieła, Cecilie Gallerani, Damę z granostajem, ale mamy właśnie instrument, który wymyślił Leonardo i panu się udało ten instrument zbudować.
I jeszcze dodam, że razem z tym instrumentem miałem okazję zagrać w domu rodzinnym Cecilii Gallerani, który znajduje się właśnie pod Mediolanem, ponieważ była to tak zwana casa rurale, czyli rezydencja wiejska, tak? Która znajduje się od 1470 roku w rękach prywatnych spadkobierców rodziny Gallerani. Tam właśnie te dwa fakty połączono i Akademia Muzyki dawnej z Mediolanu zorganizowała taki koncert, gdzie znalazła się kopia portretu Cecilii Gallerani z Krakowa, no i viola organista również z Krakowa.
A też było ciekawe, że dochodzenie do tej prawdy o tym, że obraz ze zbiorów księżnej Czartoryskiej tak naprawdę nazywa się La Dama con Ermelino, bo były też różne supozycje, że to być może La Belle Ferroniere i tak dalej. No to odkrywanie Leonarda trwało i tak odkrywanie, że jednak to tło tego obrazu też było inne niż to, które widzimy dzisiaj. A z tym tutaj jest zupełnie inna historia, bo to nie jest odkrywanie, nie wiem, kolejnych werniksów czy jakichś palimpsestów, tylko stworzenie od podstaw czegoś, co założył sobie Leonardo. No, wielki umysł i myślę, że w jego papierach jest wiele niezwykłych pomysłów, tylko brakuje niezwykłych ludzi, którzy by poszli i mieli ten element, który każdemu geniuszowi towarzyszy, który ja bym nazwał szaleństwem, bo jednak to było pewne szaleństwo porwać się na coś takiego, ale być może gdybyśmy sięgnęli po Szekspira, to słowa Hamleta w tym szaleństwie jest metoda, byłyby właściwe, prawda?
No oczywiście, podejmując się takiego zadania, trzeba mieć jakieś bardzo mocne przekonanie, że jest to coś niezwykłego i że warto to zrobić. I ja takie przekonanie od początku miałem. No i w tym momencie jest sytuacja taka, że właśnie będę prezentował dzisiaj nawet na Facebooku moją wiolę numer 2, która powstała po 9 latach, dlatego że uważam, że jest to historia, którą trzeba kontynuować, trzeba ten instrument już, nawet nie tylko dlatego, że został wymyślony przez Leonardo da Vinci, ale dla jego walorów muzycznych. Trzeba ten instrument w jakiś sposób dalej popularyzować. I temu się chce poświęcić.
I tu mamy na książce właśnie pytanie, czy jest możliwe, aby jakikolwiek pomysł Leonarda został przemilczany i nie znalazł kontynuacji w historii. No i tu właśnie mamy opowieść o tym. Niebagatelną rolę w całej historii odegrała żona pana Sławomira, czyli Magdalena Zubrzycka, którą jeszcze raz tu serdecznie witamy.
Dzień dobry.
I właściwie państwo tworzą niezwykłą też parę w kontekście tego instrumentu, bo to jest z jednej strony pianista i wiolonczelistka, prawda?
Tam jest też takie połączenie klawiszowo-smyczkowe.
Właśnie, ale właśnie, na czym polega szaleństwo w ogóle całego tego instrumentu? Czy pan się zastanawiał, czy państwo się w ogóle zastanawiali, co mogło kierować Leonardem, gdy tworzył taki instrument?
Oczywiście, że zastanawialiśmy się i zresztą próbujemy to w naszej książce wyjaśnić. No przede wszystkim rozwój muzyki. To znaczy, to były czasy, kiedy rozkwita polifonia. To są początki polifonii. I Leonardo, który grał na instrumencie smyczkowym, jakim była viola da braccio, on improwizował przede wszystkim, szukał możliwości gry polifonicznej dźwiękiem smyczkowym. To znaczy viola da braccio, na której grał, miała bardzo ograniczone możliwości gry wielogłosowej w ogóle, a polifonicznej w zasadzie wcale. Dlatego pomyślał, że gdyby mieć klawisze i móc za pomocą tych klawiszy wydobywać dźwięki smyczkowe, to mielibyśmy polifonię smyczkową w ten sposób. I to był właśnie sposób myślenia Leonarda. Zresztą znaleźliśmy w jego traktatach, w różnych zapiskach takie fragmenty, takie stwierdzenia, które mówią o tym, że Leonardo dokładnie rozumiał, czym jest polifonia i że jej poszukiwał. Mówił właśnie o ukazywaniu równocześnie kilku głosów naraz, tak jak w obrazie, w którym no mówi, że musimy patrzeć na całe malowidło, a nie oglądać jego poszczególnych elementów, nie wydobywać jakichś szczegółów, bo wtedy nie widzimy całości. I on też szukał w muzyce tego samego, to znaczy takiej możliwości pokazywania kilku głosów równocześnie w tym samym momencie. Wiadomo, że na instrumencie smyczkowym nie jest to możliwe. I stąd ten pomysł właśnie klawiatury, połączenia klawiatury i smyczków.
I teraz wracamy do instrumentu, który znamy jako viola da gamba. Pan grał w zespole, który uprawiał muzykę współczesną. A to jest rzadki instrument w tej muzyce, prawda?
Tak, ale jeden z kolegów, z którym graliśmy, Kazimierz Pyzik, oprócz tego, że gra na kontrabasie muzykę współczesną, że jest kompozytorem, to również ma dyplom mistrzowski z violi da gamba u Wielanda Kuykena, tak, w Brukseli. I zdarzało się tak, że czasem próbowaliśmy również zaadaptować violę da gamba do muzyki współczesnej. Ta viola się pojawiała na próbach. Kazimierz bardzo często sobie improwizował, grał inne utwory, właśnie Mare Mare, a ja patrzyłem i gdzieś tam pojawiała się jakaś myśl, że szkoda, że na fortepianie tego nie można zagrać.
No tak, a przy okazji to jeszcze pewnie były czasy, kiedy pojawił się słynny film Tout le matin du monde, Wszystkie poranki świata i tam właśnie Marine Marais, Monsieur Saint-Colombe. Tak, nie, tak, się tak. Objawił.
Ten film był bardzo piękny i bardzo ważny i on rzeczywiście był dla mnie ważną inspiracją.
No i tak przy okazji się przypomina, że były takie momenty, że Gérard Depardieu był naprawdę dobrym aktorem, a spuśćmy zasłony, bo to jeszcze i film, ale też i książka Pascala Kniadra, która jest z piękną opowieścią o muzyce, ale też o pamięci, o kruchości tej pamięci,
o relacjach między mistrzem a uczniem.
Mistrzem i uczniem, tak, ale też o miłości i nawiązaniem do sztuki dawnej, tak, no bo tam i malarstwo Watteau chociażby się kłania i ten moment, w którym Monsieur Saint-Colombe w tej swojej samotni gra na instrumencie sam dla siebie i nagle widzi zmarłą żonę, która nagle znika, no bo jest duchem, ale ciasteczko ukruszone jest, prawda?
Tak. No, film jest też bardzo taki malarski, bardzo piękny obraz, bardzo piękne światło. Niezwykły film, naprawdę.
No i tak a propos malarstwa, dochodzimy do tego przesłania, proszę państwa, jutro 570. rocznica urodzin Leonarda. Leonardo pozostawił po sobie niewiele obrazów, to jest pewnie kilkanaście, są to najdroższe obrazy świata. Salvator Mundi sprzedał się za jakieś straszne pieniądze. Z góry już większość fachowców stwierdzało, że to jednak nie jest Leonardo i tak się już to potwierdziło, ale mimo wszystko sam ten stempel Leonarda świadczy, że to jest po prostu... No, coś najwyższej próby, a właśnie...
No dobrze, jeśli to nie jest, przepraszam, Leonardo, to kto namalował takie oczy?
To jest trochę tak, jak ja pamiętam zajęcia z historii literatury dawnej, koledzy, którzy pod wpływem twórczości Monty Pythonów na zajęciach z literatury dawnej zastanawiali się nad problemem, tak zwanym problemem homeryckim i go tak trochę Monty Pythonowsko ujęli, że Iliady i Odysei nie napisał Homer, tylko inny poeta o tym samym nazwisku. Może rozwiązanie tego właśnie problemu, tak? Że tego nie stworzył Leonardo, tylko ktoś inny. Może Leonardo Vinci, bo czasem są takie zabawne qui pro quo, bo mieliśmy w czasach baroku kompozytora, tak, który nazywał się Leonardo Vinci.
No ale to z tymi obrazami Leonardo w ogóle mamy problem, no bo tak naprawdę to z większością był problem z ustaleniem autorstwa. Tak jest z portretem Ginevry Benci, do dzisiaj się spierają historycy sztuki, czy to Leonardo, czy to nie Leonardo. No, niektóre obrazy wiemy, że istniały, no Ledy z łabędziem szukamy do dzisiaj oryginału, nie możemy znaleźć. Nie wiadomo, czy gdzieś tam ktoś ukrył, czy mamy tylko kopię, prawda?
No tak. Mhm. No ale... Przy okazji to jest tak, że Treviso mi się przypomina, bo w Treviso też był ważny fragment związany z pana instrumentem. Tam też graliście.
Tak, grałem w Treviso. No, we Włoszech w wielu miejscach, oczywiście w Mediolanie kilkukrotnie. Również w tych miejscach, gdzie znajdowały się zamki Sforców, czyli Widżewa, no, gdzie urodziła się królowa Bona. Również w Abbiategrasso. To są okolice Mediolanu. Bardzo ciekawy koncert w Valvasone, gdzie dyrektor festiwalu zaproponował, żebym jednocześnie zagrał na organach, które są zbudowane zostały zbudowane w 1570 latach w Wenecji przez Vincenzo Colombo, zrobiony instrument, który miał szczęście, że został zdemontowany mniej więcej w XVIII wieku i dzięki temu nie został w XIX poprzerabiany jak większość organów i dzisiaj na nowo został zmontowany w kościele o pięknej temperacji. Piękny mezotonik, ale no, jakoś brzmi ładniej niż wszystkie inne. I miałem okazję na nim też zagrać, grając na wioli i na tych organach. Takie ciekawe porównanie. Stąd instrument oczywiście zagrał w 19 krajach Europy. Również i w Turcji byłem, w Istambule i Ankarze. To taka podróż dość szalona z instrumentem przez różne granice.
No tak, szczególnie w kontekście Wenecji, która zawsze z Turcją wojowała, ale tak a propos Treviso, w Wenecji pan wspominał, to tu dwa miasta należały do Republiki Weneckiej, tak. Gdzie też Leonardo bywał, tam między innymi w Wenecji wymyślił strój nurka, prawda? Ta północ Włoch tu szczególnie się tak gdzieś łączy, bo z nami, nam też było tak blisko tam, ponieważ na przykład w czasach renesansu było bardzo modne jeżdżenie w ogóle do Padwy. Zaczęło się taka moda na jeżdżenie tam na studia, ale też stworzono całą ideologię związaną z tym, że ci Wenetowie byli tak naprawdę spokrewnieni z Sarmatami i w czasach Kochanowskiego na przykład, który był zresztą tam szefem tej społeczności studenckiej właśnie w Padwie, też część Republiki Weneckiej, istniała taka jakby świadomość tego, że my jesteśmy, mamy wspólne pochodzenie. Ja potem się śmiałem, że to być może dlatego w języku weneckim jest litera EU typowa dla języka polskiego. Czyli może tak było, że właśnie w Krakowie musiał ktoś, czyli pan Sławomir z panią Magdaleną, stworzyć instrument, który wymyślił Leonardo po wielu latach, w XXI wieku, powstał po 13 latach ciężkiej pracy.
Instrument, nie, instrument powstał po 4 latach Aha. pracy, po 4. Natomiast około, znaczy w 2013 roku po raz pierwszy na nim zagrałem w Krakowie. I od tego czasu już jest regularnie na koncertach, na wielu festiwalach europejskich. Natomiast rzeczywiście powstał w 4 lata, a drugi instrument już w 2 lata, czyli zaczynam się troszeczkę tutaj wdrażać w temat. Może następne będą jeszcze w krótszym czasie, ponieważ musi ich jednak powstać więcej.
To będzie coś niezwykłego. Właściwie trzeba zainteresować świat. A propos świata, zdarzyło się tak, że Bierk się zainteresowała tym instrumentem i Francuzi, tak, się zainteresowali, mówiła Agence France-Presse.
Tak, to na samym początku Agence France-Presse po wywiadzie w Tygodniku Powszechnym, który się pojawił jako pierwszy, zgłosili się do mnie dziennikarze z Agence France-Presse. Ja ich zaprosiłem na pierwszy koncert i rzeczywiście od tej agencji rozpoczęła się taka podróż przez media całego świata. Właściwie tego instrumentu stał się bardzo popularny w 2013 roku w późną jesienią. Co spowodowało no, przede wszystkim zainteresowanie tym instrumentem. Nawet dokładnie zostało to powiedziane w jednym z programów BBC, że jestem odpowiedzialny za zainteresowanie tym instrumentem. No i to jest dobre, bo dobre jest dla instrumentu. Oczywiście przyniosło to wiele ciekawych propozycji koncertowych, co też było bardzo sympatyczne. No, ale też przyniosło ten temat, ponieważ temat zaczyna się rozrastać. Zwłaszcza kiedy podeszliśmy do tej książki. Ja muszę powiedzieć tak, że miałem sporo intuicji prawidłowych na samym początku, bo nie wszystko wiedziałem na samym początku. I dopiero kiedy właśnie moja żona więcej materiałów przeglądnęła historycznych, zaczęliśmy zdobywać potwierdzenie dla wielu takich, no właśnie intuicji wcześniejszych.
Hipotez, tak.
Tak. I to było ciekawe, że ta historia nagle jakoś tak rozkwitła. Pojawiło się znacznie więcej nazwisk, bo tutaj się pojawia i Franz Liszt, tak, a wcześniej tak. Orlando di Lasso,
Weber.
A Vincenzo Galilei.
Tak, tak. Ale zresztą po tym, jak twoja wiola się pokazała światu, to na przykład w Muzeum Instrumentów Muzycznych w Brukseli przypomniano sobie, że oni mają jeszcze jakieś 2 instrumenty historyczne gdzieś tam schowane w magazynie na strychu. To były instrumenty XIX-wieczne.
Tak, na strychu Pałacu Królewskiego dokładnie.
Więc wtedy też doszli do wniosku, że może warto też tym instrumentom przywrócić życie i je jakoś odremontować i sprawić, żeby funkcjonowały, żeby je również pokazać światu, czyli okazało się, że gdzieś tam jeszcze jakieś instrumenty historyczne są schowane, zapomniane, a dzięki właśnie przypomnieniu o tym być może coś jeszcze się znajdzie gdzieś w jakichś magazynach muzealnych.
Tak, bo ja myślę, że tworzenie pewnej takiej mody na jakiś temat, no z jednej strony może troszeczkę robić wrażenie, że to właśnie moda, to jest coś takiego ulotnego, może przesadzonego, ale z drugiej strony przynosi to jednak jakąś informację i ta informacja zaczyna się w świadomości umacniać. No i to jest dobre, ponieważ instrument moim zdaniem jest wart tego, aby był popularyzowany. Ja w tej chwili po raz pierwszy mam taką możliwość, że mogę 2 instrumenty porównać ze sobą. One się różnią w brzmieniu, bo takie było moje założenie. I przede wszystkim odkrywam w nim wiele, na przykład elementy dydaktyczne bardzo ciekawe. On uczy. On uczy ciekawych rzeczy i wydaje mi się, że dla wszystkich muzyków grających na instrumentach klawiszowych, zarówno pianistów, jak i klawesynistów, czy organistów, ten instrument stoi obok wszystkich tych trzech instrumentów. On jakby jest pośrodku. Łączy w sobie bardzo różne techniki, jakby elementy ekspresji muzycznej, ucząc jednocześnie pewnej elastyczności interpretacyjnej.
No bo on uczy też takiego myślenia smyczkowego, prowadzenia frazy na sposób smyczkowy. Tak jak każdy muzyk powinien sobie trochę pośpiewać, żeby się uczyć kształtować frazę na przykład.
Jak Gould.
Tak. To niekoniecznie w czasie grania. Może na spokojnie w innym momencie. Tak właśnie Viola uczy takiego smyczkowego prowadzenia frazy.
No tak, można by tutaj, zresztą na ten temat w tej książce jest bardzo wiele wątków przeróżnych, bo jeszcze oczywiście sposób pracy, to właściwie szukanie po omacku, jak to wszystko ze sobą zgrać, to aż właściwie graniczy z cudem, że to się udało, prawda?
Wie pan, ja jednak jestem przekonany, że natchnienie do zrobienia czegoś może myślenie człowieka bardzo dokładnie ukierunkować, wyostrzyć. No, ja wiem, że może czasami gdzieś siedząc przy stole, co mogła zauważyć moja żona, moje myśli gdzieś odpływały i bo nagle przypomniał mi się jakiś element, który chciałbym rozpracować w instrumencie. Ale fakt jest taki, że pewna koncentracja na takim zadaniu. Ale przede wszystkim też myślę, że wyobraźnia muzyczna, wyobraźnia instrumentalisty, człowieka, który ma różne doświadczenia, bo miałem również doświadczenia w pracy w studiu nagraniowym, miałem własne studio, pracowałem z samplingiem dźwięku, czyli jakby, no już nie wspomnę o tym, że w latach 90. prowadziłem serię wykładów o instrumentach muzycznych w programie Wszystko Gra, który no, przez kilka lat był obecny w telewizji polskiej, później w Polonii, gdzie przybliżałem w ogóle konstrukcję wszystkich instrumentów orkiestrowych. To też było ciekawe doświadczenie, gdzie musiałem wnikać w instrumenty, na których de facto nie grałem, ale gdzieś obserwowałem różne zasady, które leżą u podstaw ich konstrukcji.
Rodzi się też oczywiście pytanie o repertuar, prawda? No bo naturalnym się wydaje na przykład sięgnięcie po konsort viol. Ale tak. Też pytanie, jakby wyglądała historia muzyki, gdyby ten instrument Leonardo zbudował?
To jest istotne pytanie, dlatego że wówczas, to znaczy on powstał dopiero w 1575 roku. Po raz pierwszy w Norymberdze został zbudowany taki instrument. I też tutaj przeprowadziliśmy wspólnie takie śledztwo, czy ten instrument z Norymbergi mógł być zbudowany na podstawie tej samej idei. Mhm.
Tak, tutaj to była właśnie bardzo ciekawa historia, bo zastanawialiśmy się, czy konstruktor norymberski, to znaczy Hans Haydn, czy on znał szkice Leonarda, czy on miał jakąkolwiek wiedzę o tym, że ktoś taki instrument wymyślił. No tutaj badaliśmy różne opinie różnych naukowców, którzy w większości skłaniali się do takiej hipotezy, że nie, że Hans Haydn to wymyślił sam, ale znaleźliśmy bardzo dużo podobnych rozwiązań u Haydena, bardzo podobnych do tych, które wymyślił Leonardo. No i tak krok po kroku znaleźliśmy drogę, którą ta idea mogła się dostać z północnych Włoch do południowych Niemiec, do Norymbergi. Znaleźliśmy kilka takich możliwych śladów, możliwych kroków, tropów. To oczywiście są hipotezy, ale wszystkie mają jakieś tam uzasadnienie i jakieś podstawy.
No, w wypadku Leonarda to jednak głównie mamy hipotezy. Łącznie z jego malarstwem. Żaden nie jest podpisany.
To w ogóle te hipotezy też dotyczące różnych historii. Kiedyś był Włosi zrobili taki serial, który był swego czasu także popularny w Polsce i tam właśnie pokazywane były znaczy w tak zwanym prime time. Dzisiaj oczywiście w tak zwanych prime time'ach pokazuje się jakieś reality show, ale tak dawniej było, że w prime time był serial o Leonardzie. Wyglądali to wszyscy łącznie z dziećmi. Dzieci się dowiadywały właśnie o tym wielkim twórcy. Dużo ciekawych rzeczy, także to jak tworzył szalone pomysły, przecież i rower, i samolot, i
prototyp czołgu.
Prototyp czołgu.
Spadochron.
No właściwie... No,
taczki. O. Niesamowita.
A tak w ogóle to uważany jest za człowieka renesansu i wydaje się czasem, że to malarz, humanista i tak dalej, ale jakby zobaczyć jego maszyny wojenne, no to niezłe.
Sam, tak, bronił Mediolanu, tak Francuzami.
On sam nie wszystkie swoje pomysły udostępniał, jeżeli chodzi o sztukę wojenną, bo uważał, że no nie ma tak do końca zaufania do ludzkiej natury. Uważał, że jest nikczemna, wręcz pisał i tak. Wolał pewnych pomysłów nie ujawniać.
Dlatego też wiele rzeczy szyfrował w odpowiedni sposób. I tak, tak nikczemności,
lustrzanym.
A nikczemności ludzkiej natury przypomina mi się też, że to był człowiek, na pewno geniusz, bo miał niezwykłe poczucie humoru i ironii, takie wyczucie ironii. To historia, to chyba Vasari to opisywał, kiedy malował właśnie ostatnią wieczerzę w tym Cenacolo, w miejscu, w którym zakonnicy jedli, a malował długo, więc dlatego to właściwie nie można tego nazwać freskiem, ponieważ nie był malowany na świeżym tynku. I kiedy zakonnicy się dopytywali o koniec, o finał dzieła, bo chcieli jeść, musieli jeść w ogrodzie, to on się zdenerwował i powiedział, że jeżeli, bo nie mógł znaleźć twarzy, odpowiedniej twarzy
dla Judasza.
Dla Judasza. Tak. Chodził po tym mieście w nocy, gdzie spotykał różnych ludzi nikczemnej profesji i żaden nie miał tak ohydnej twarzy według niego, by zasługiwała, by ją uwiecznić jako Judasza, więc zagroził zakonnikom, że jeżeli będą go ponaglać, a sztuka nie lubi ponaglania, to Judasz będzie miał twarz przeora. Więc to moim zdaniem świadczy o tych jego...
No Vasari twierdzi, że tak się stało rzeczywiście, że ta twarz Judasza to jest twarz przeora, szanownego ojca, szacownego.
Ale być może to jest kolejna tajemnica Leonarda, ale przy okazji, przez to, że nie jest to właśnie fresk, to jest ono chyba najdłużej konserwowane dzieło sztuki, bo właściwie od samego momentu zakończenia pracy ono jest cały czas poddawane tej renowacji.
Tak, i tu muszę wspomnieć, że miałem też okazję zagrać w miejscu, gdzie znajduje się oryginalna kopia.
W Turynie.
Nie, w Tongerlo, tak, w Tongerlo, tak. W Belgii. To jest ciekawa historia, ponieważ według szablonów, które były użyte do malowania fresku, w pracowni Leonarda zostały utworzone kopie. Myślę, że nie jedna, ale jedna z nich została utworzona na zamówienie króla Francji. I już w 1515 roku znalazła się we Francji. Była to kopia olejna, czyli obraz olejny na płótnie wielkości oryginału. Po jakimś czasie trafiła ona do Tongerlo, gdzie ostatecznie dzisiaj jest eksponowana w specjalnym budynku i tam zostałem zaproszony właśnie z wiolą organista, aby u podnóża tego obrazu zagrać na instrumencie według jego idei. To było też niezwykłe dla mnie przeżycie.
Chociaż ostatnio badacze odkryli, twierdzą, że dwie postaci są malowane ręką samego Leonarda na tym malowidle. To znaczy postać Jezusa i świętego Jana.
Przynajmniej twarze, że nie ma tam, wszystkie inne są szkicowane pod spodem, a te nie.
I tak oto, proszę Państwa, dochodzimy do tego, że prawdziwy kot Leonarda w dużej mierze znajduje się w Krakowie. Instrument wygląda pięknie, ma szlachetne barwy też, prawda? One są też dobrane jak to nazwać? Ta szlachetność wynika z kontekstu, tak?
Tak, oczywiście na szkicach Leonarda nie ma barw. Na szkicach Leonarda jest 8 różnych form tego instrumentu i są to szkice faktycznie pewnych rozwiązań technicznych. Dlatego mogłem już tutaj się odnieść do kontekstu historycznego. Zakupiłem sobie taką wielką, ciężką księgę Taschena ze wzornictwem od starożytności do XVIII wieku. No i bardzo pilnie studiowałem i stwierdziłem, że dwa kolory pojawiają się w heraldyce bardzo, bardzo często, czyli granatowy i taki malinowy czerwony. I to się pojawia w heraldyce. Pomyślałem, że to będzie bardzo takie mocne zestawienie kolorów.
No też ma pewną symbolikę. Niebo i ziemia, prawda? To tak, bardzo często tak, w szatach na przykład.
Ale już druga wiola wygląda zupełnie inaczej.
A kiedy będziemy mogli się przekonać, jak ona wygląda i jak brzmi?
Jak ona wygląda, będziemy się mogli przekonać dzisiaj, ponieważ
na Facebooku,
na Facebooku udostępnię po raz pierwszy zdjęcia nowej, czyli jest to taka prezentacja multimedialna.
To proszę podać adres.
Będzie wiola.organista albo Sławomir Zubrzycki.
Sławomir Zubrzycki na Facebooku po prostu.
Tak, bo to są to dwa portale. A kiedy pierwszy koncert? W czerwcu w Szwajcarii, myślę, że pod koniec czerwca w Polsce, w październiku będzie to, z końcem września będzie to kongres, światowy zjazd organizowany przez Stowarzyszenie Polskich Stroicieli Fortepianów, światowy zjazd, no związany, nie pamiętam jak się nazywa, nie Europiano, tylko kongres. No, w każdym razie będzie w Warszawie i w Krakowie jeszcze raz i w
Belgii. Jeszcze w lipcu będziesz w Belgii.
Aha, jeszcze w lipcu w Belgii Intramuros Festival, a pod koniec roku koncert w Berlinie i nagranie płyty. Będę brał udział w większym projekcie.
No i to jest ciekawe, bo przecież ten instrument może wzbudzać zainteresowanie także przecież kompozytorów współczesnych. Skoro klawesyn mógł się na nowo pojawić w muzyce współczesnej, to dlaczego instrument o takim potencjale też bo dzisiaj wiele rzeczy po prostu trzeba sprzedawać, w cudzysłowie sprzedawać oczywiście publiczności, tak, która musi się dowiedzieć, że to jest coś, czym warto się zainteresować i na przykład posłuchać, poczytać, chociażby no właśnie to słynne nagranie z Bierk, prawda? Że nagle ludzie, którzy słuchają tego typu muzyki, zainteresowali się muzyką renesansową czy wczesnobarokową.
Tak, to jest jakaś metoda oczywiście trafiania do innego kręgu odbiorców. Powiem, że kilka utworów zostało już napisanych na wiolę organista. Również w Krakowie został wydany utwór Wojciecha
Laskowskiego. Pod pięknym tytułem Barokki Kokki.
Tak, Barokki Kokki przez PWM został wydany. Myślę, że to był konkurs.
Tak, nawet ten utwór dostał nagrodę jakąś
PWM-u. I powstał też hiszpański utwór. Problem jest taki, że należy trafić, no ja mówię tak należy, ale z mojego punktu widzenia oczekiwałbym, żeby kompozytorzy współcześni też trafiali w ducha tego instrumentu. Trzeba pamiętać, że to nie jest fortepian. Jest może pewna trudność, jak go sobie wyobrazić, ten instrument, podczas kompozycji.
No chyba smyczkowo po prostu.
Właśnie smyczkowo trzeba sobie wyobrażać, a nie fortepianowo, bo fortepian jednak ma akcenty, wiola też ma akcenty, no ale jakie są akcenty fortepianu, a jakie smyczku? No, smyczki nigdy nie mają takiego akcentu aż do perkusyjnego, bo fortepian ma tą możliwość, że może być śpiewny, a może być też wręcz perkusyjny. Zawsze w orkiestrze jednak jak mamy akcent, to on jest podbity perkusją albo dętymi instrumentami, wtedy on jest mocniejszy. Więc no, natura jest śpiewna, jest troszkę nostalgiczna tego instrumentu.
No, można właśnie wykorzystać śpiewność, poza tym takie możliwości jak na przykład messa di voce, czyli ten dźwięk może nabrzmiewać, wygasnąć. Instrument, który ma bardzo duże możliwości dynamiczne, zwłaszcza ten nowy instrument okazało się, że można bardzo kontrastować między najcichszym dźwiękiem a najgłośniejszym. Można zrobić crescendo, prawda? Czego nie ma na przykład na fortepianie, na organach i tak dalej. Ale
tak, to jest też zabawne, gdy się bo po prostu wielu ludzi jeszcze nie zna tego instrumentu i gdy się prezentuje nagrania na przykład na YouTubie, w momencie, kiedy jest on pokazany, to wielu ludzi odwraca, zaraz, i nagle na widok tego, na widok instrumentu nastąpiło coś, co bym nazwał dysonansem poznawczym, ponieważ tak, człowiek tak. widzi człowieka grającego na klawiszach, a brzmi to tak, to, jak powiedziałem, konsort wiol na przykład przez chwilę może brzmieć, prawda?
Nawet miałeś taką sytuację tak. w muzeum, gdzieś ćwiczyłeś sobie przed koncertem.
W ratuszu w Toruniu tak. i ja ćwiczyłem sobie w momencie, kiedy były godziny zwiedzania i pewna pani sobie chodziła naokoło i patrzyła na portrety, ja na środku grałem. I ona w pewnym momencie mówi, to pan gra? Jak to? Bo ona myślała, że ta muzyka gdzieś tam skądś płynie. Nagle patrzy, że to jest, no stoi taki instrument jak klawesyn na przykład, czy no fortepian nie, bo ma za dużo kolorów, ale można go pomylić z klawesynem. No i nagle tak instrument brzmi jak smyczkowy, a wygląda jak klawesyn.
I to jest bardzo ciekawe, ale przypomina się też opowieść, którą zawarto także w tej książce. Mówię o książce Leonardo da Vinci, historia pewnego instrumentu, o tym, że przecież ten instrument trzeba było wypróbować w przestrzeni, jak on brzmi, a do tego właśnie potrzebna była odpowiednia osoba, czyli pani Magdalena, która była mogę powiedzieć uchem?
A tak, do tego służy żona, okazało się. Nie, no nie tylko, ale no często towarzyszyła mężowi w jego koncertach, a przede wszystkim w próbach przed koncertami, bo właśnie w ten sposób tylko można było sprawdzić akustykę, posłuchać tego instrumentu z odległości, z perspektywy i ocenić, jak on brzmi w przestrzeni, jak w danej przestrzeni się zachowuje.
Zaczęło się chyba od Florianki, tak?
Od Florianki, tak. Tam był pierwszy koncert. To była taka...
Drżenie serca. Jak zabrzmi?
No jak zabrzmi i przede wszystkim, czy wszystko zadziała, czy technicznie.
No tak, no to jest skomplikowany mechanizm.
Tak. Oczywiście ja w całym tym czasie, okresie eksploatacji, obserwowałem ten instrument, dokonywałem pewnych korekt, bo ciągle czegoś oczekiwałem nowego. Efektem jest właśnie zbudowanie nowego instrumentu, który ma troszkę wprowadzonych zmian konstrukcyjnych, ale to było moje oczekiwanie, grając na tym instrumencie, poznając nowe rzeczy, zbierając repertuar. Ja ciągle oczekiwałem czegoś jeszcze więcej, czegoś nowego. Na pierwszy koncert rzeczywiście był niezwykły. Prawdę mówiąc, ja nie spodziewałem się takiego tłumu, jaki zobaczyłem. I nawet to jest nagrane na tym filmie, że staję taki troszeczkę zdezorientowany, bo na początku rzeczywiście mnie to zaskoczyło bardzo.
I to jest właśnie niezwykłe. Instrument, który może twórcę, no właśnie współtwórcę, bo drugim twórcą był Leonardo, zaskoczyć, prawda? To się nazywa alienacja dzieła, bo tak to jest. Tworzymy dzieło jako twórca, a potem dzieło żyje swoim życiem. Mam nadzieję, że ten instrument zacznie żyć swoim życiem i będzie więcej tych instrumentów i będzie więcej ludzi, którzy będą grali i może właśnie będą pielgrzymowali muzycy, tak jak kolega pielgrzymował do Keikena, bo tak było kiedyś, prawda? Pielgrzymowało się do tych krajów, szczególnie niderlandzkich, by grać na klawesynie na przykład, do Tona Kopmana powiedzmy, czy żeby grać na wiolinie do Keikena. W ogóle te nazwiska tak się nam kojarzą, prawda? My już teraz mamy swoje zespoły, które grają na dawnych instrumentach. Mamy też już muzyków, którzy kształcą u nas. To już nie trzeba pielgrzymować gdzieś tam. Jordi Savall w Krakowie czuje się jak u siebie w domu. A czy Jordi Savall, miał pan z nim kontakt jakiś w ogóle?
Nie miałem z nim kontaktu, ale wszystko jeszcze
napiszemy przecież. Napiszemy do pana Savalla. Ja myślę, że to jest bardzo otwarta osoba, już osoba, która uwielbia czytać książki z Montserrat Montserrat już za światach, ale wielką bibliotekę. Ja myślę, że ta książka by znalazła swoje miejsce w ich właśnie bibliotece, która liczy wiele tysięcy tomów. Na pewno by go to zainteresowało.
Mamy nadzieję, że uda się przetłumaczyć też i wydać w innych językach. W tej chwili trwa praca nad tłumaczeniem na język angielski. No i zobaczymy, jak się losy potoczą.
Prawda jest taka, że nazwisko właściwie przydomek, Leonardo da Vinci, otwiera wiele, wiele umysłów i to jest, nazwę to nieładnie, marketingowo znakomita marka po prostu, Leonardo, brzmi dobrze.
Tak, to prawda. Aczkolwiek chcę myśleć o tym instrumencie też jako o instrumencie, który mógł mieć swoje miejsce w historii, który no nie tylko z racji tego, że został wynaleziony przez Leonarda, będzie zainteresował w przyszłości. Ja oczywiście muszę pewne jakieś decyzje podjąć dotyczące tego, co dalej będę robił, ponieważ żadna instytucja mnie nie wspomaga. Właściwie wszystko, co zrobiłem, zrobiłem dotychczas, czy zrobiliśmy wspólnie. Więc to jest trochę trudne, z drugiej strony może daje mi większą swobodę działania, że robię rzeczy, które chcę robić. Natomiast no rzeczywiście w przyszłości muszę coś jeszcze innego wymyślić, jak ten instrument dalej popularyzować. No, takie będą działania.
Zresztą my możemy najwyżej, gdybyśmy mieli kapelusze, to byśmy powiedzieli tyle szapoba. Ale oczywiście nie musimy mieć kapelusza. Możemy po prostu symbolicznie powiedzieć szapoba, bo to naprawdę jest coś wspaniałego. Po prostu tworzenie, znaczy tworzenie, tak, po prostu homo faber, tworzenie właśnie z niebytu i rodzaj, nie wiem, wydobycia ducha Leonarda w XXI wieku zasługuje naprawdę na wielki szacunek i właśnie na to szapoba, ale przy okazji warto wczytać się w tę książkę, bo tu jest prawdziwy kod Leonarda, nieudana Brauna. W tej książce jest pasja, to opis w ogóle tego, jak ten instrument, jak chociażby samoklejenie płyty, prawda?
Tak.
Gdzie jest, trzeba użyć odpowiedniego kleju, który zasycha w ile? Po dwóch minutach traci...
Mniej więcej dwie minuty, ponieważ on zaczyna stygnąć. Kiedy stygnie, zaczyna się utwardzać. Więc ten moment, kiedy należy docisnąć dużą płytę do takiej podstawy, na której ona spoczywa, jest dość krótki. A płyta jest bardzo krucha. Ona jest bardzo delikatna. W momencie, kiedy jest niewklejona, bardzo łatwo ją uszkodzić, więc każdy jakiś nieopatrzny ruch, w momencie, kiedy został już klej nałożony, a ja na przykład sobie tą płytę uszkodzę podczas przenoszenia, no to już jest katastrofa. I później trzeba ją bardzo dokładnie docisnąć na obwodzie, więc to jest około, nie pamiętam, ale może nawet być 50 takich stempli, które trzeba ustawić. Więc to wymaga już kilku osób. No, ale to jest rzecz znana oczywiście z produkcji też klawesynów, ponieważ to wklejanie jest tutaj bardzo podobne.
I o tym wszystkim przeczytamy w tej książce. I jeszcze w całej tej historii jest Hildegarda Zbingen, prawda?
No tak, Hildegarda Zbingen się znalazła w ten sposób, że szukaliśmy jakiegoś motta, który można byłoby umieścić na klapie zwyczajem takim renesansowym, barokowym. I ja akurat czytałam książkę o Hildegardzie Zbingen, dwunastowiecznej zakonnicy, mistyczce, filozofce, lekarce, poetce, kompozytorce, bardzo, bardzo wszechstronnej, niezwykłej kobiecie. I właśnie znalazłam fragment jej listu do papieża, w którym ona broniła obecności pięknej muzyki w czasie liturgii. I tam jest piękna apologia muzyki. I właśnie znalazłam taki cytat i mówię do męża, słuchaj, może to by było akurat odpowiednie na twój instrument. I on rzeczywiście przeczytał ten cytat i mówi, wiesz, przychodzi mi na myśl, że to mogłoby być oddanie hołdu tym wszystkim, którzy taki instrument kiedykolwiek w historii budowali, a zostali w jakiś sposób pominięci przez historię, zapomniani. To jest właśnie dla tych wszystkich pilnych i mądrych, którzy ludzką sztuką budowali instrumenty, żeby radować ludzką duszę.
A w ostatnich latach Hildegarda z Bingen zyskała wielką popularność, ale nie z powodu muzyki, tylko z powodu tak zwanych diety orkiszowej. Więc myślę, że może tak będzie też z Leonardem, że znowu będzie albo jeszcze bardziej popularne jego nazwisko właśnie dzięki temu instrumentowi, który nazywa się wieloorganista. No i właśnie, pan też wymyślił nazwę dla człowieka, który gra na tym instrumencie. Tak jak grający na fortepianie jest pianistą, to grający na tym instrumencie jest...
klawiolinistą.
Klawiolinistą. Klawioliniści wszystkich krajów, łączcie się.
Tak.
I oby było ich jak najwięcej.
Tak jest. Bardzo nam było miło spotkać się w studiu. Magdalena Zubrzycka, Sławomir Zubrzycki, Leonardo da Vinci. Taki tercet, nieegzotyczny. Historia pewnego instrumentu. Książka wydana przez wydawnictwo Astraja w Krakowie. Oczywiście polecamy
serdecznie. Bardzo pięknie wydana.
A właśnie. A do tego jeszcze jest płyta. Damy Leonarda. Damy Leonarda, proszę państwa, polecamy. I to już koniec dzisiejszego spotkania w programie Radio Kraków Kultura na co dzień. Program realizował Wojciech Zawada. Mówił do państwa przez radio Robert Konatowicz. Dziękujemy. Do usłyszenia.